Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Information Diet: A Case for Conscious Consumption, autorstwa Kleja i Johnsona, to książka z pogranicza krytyki mediów, produktywności i edukacji obywatelskiej.
Jej punkt wyjścia jest prosty, lecz nośny. Autor porównuje sposób, w jaki ludzie odbierają wiadomości, media społecznościowe, e-maile i komentarze do sposobu odżywiania.
Tak jak nadmiar wysoko przetworzonego jedzenia może szkodzić ciału, tak nadmiar niskiej jakości, silnie emocjonalnej informacji może osłabiać uwagę.
Osąd i zdolność rozumienia świata. Johnson nie proponuje całkowitej ucieczki od mediów.
Domaga się raczej świadomego wyboru źródeł, częstotliwości odbioru i celu, któremu ma służyć informacja. Analizuje mechanizmy sprzyjające klikaniu, politycznej polaryzacji i potwierdzaniu własnych przekonań.
Następnie przedstawia praktyki ograniczania rozproszeń, rozwijania koncentracji oraz docierania bliżej pierwotnych danych i relacji.
To przede wszystkim manifest odpowiedzialnego odbiorcy mediów, napisany w realiach początku lat 2010,
ale zachowujący znaczną aktualność w epoce nieustannych powiadomień i algorytmicznych kanałów treści. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, metafora diety wyjaśnia, dlaczego nadmiar informacji nie oznacza lepszego rozeznania.
Najważniejszą ideą książki jest rozróżnienie między samą dostępnością informacji a jej wartością.
Johnson przekonuje, że współczesny odbiorca nie żyje już głównie w warunkach niedoboru wiadomości.
Problemem staje się ich nadprodukcja, łatwość dostępu i niska jakość dużej części przekazów. Porównanie do jedzenia pozwala to uchwycić bez technicznego żargonu.
Kaloryczne, słodkie i słone produkty mogą zaspokajać natychmiastową ochotę, ale nie muszą odżywiać.
Podobnie działają nagłówki nastawione na oburzenie, konflikty, plotkę albo szybką afirmację własnych poglądów.
Dają poczucie bycia na bieżąco, lecz często nie poszerzają wiedzy ani nie wspierają rozsądnych decyzji.
Johnson określa skutki takiego stylu odbioru jako rodzaj informacyjnej otyłości, czyli stan przeładowania połączony z niewystarczającym rozumieniem spraw.
Istotne jest, że autor nie traktuje każdej rozrywki czy skrótu jako czegoś zakazanego.
Tak jak dieta nie wymaga nieustannego głodu, tak świadoma konsumpcja nie oznacza ascetycznego odcięcia od kultury popularnej. Wymaga natomiast zauważenia proporcji.
Jeśli większość uwagi zajmują bodźce zaprojektowane po to, aby zatrzymać odbiorcę jak najdłużej, brakuje miejsca na analizę, naukę i twórcze działanie.
Metafora służy więc nie moralizowaniu, lecz zadaniu praktycznego pytania. Co dokładnie wpuszczamy do umysłu, w jakiej ilości i z jakim skutkiem?
Po drugie, bliskość źródła i kompetencje danych mają ograniczać medialne przetwarzanie rzeczywistości. Johnson rozwija postulat, który nazywa infoweganizmem.
Chodzi o preferowanie informacji możliwie bliskiej jej źródłu, zanim zostanie wielokrotnie przetworzona przez komentatorów, marketing, selekcję redakcyjną i logikę walki o uwagę.
Nie oznacza to, że każdy człowiek ma samodzielnie czytać wszystkie dokumenty, badania lub dane urzędowe.
Pośrednictwo ekspertów i dziennikarzy jest potrzebne, zwłaszcza gdy materiał jest złożony.
Autor zachęca jednak, by rozumieć różnicę między materiałem źródłowym, rzetelnym wyjaśnieniem, a opinią, która jedynie reaguje na cudzą opinię.
W tym miejscu centralne znaczenie ma data literacy, czyli umiejętność krytycznego obchodzenia się z danymi i źródłami. Odbiorca powinien pytać, kto stworzył przekaz, z jakiego powodu, jakie fakty zostały wybrane oraz czego w nim brakuje.
Taka postawa jest szczególnie ważna w sprawach publicznych, gdzie emocjonalne ramowanie informacji może zastąpić realne zrozumienie problemu.
Książka wiąże ten mechanizm z ekonomią mediów. Wydawcy i platformy mają bodźce, aby tworzyć treści łatwo klikalne, wyraziste i zgodne z oczekiwaniami swojej publiczności.
Świadomy odbiorca nie musi zakładać złej woli każdego medium. Powinien jednak pamiętać, że atrakcyjność przekazu nie jest dowodem jego kompletności ani prawdziwości.
Weryfikowanie źródeł i porównywanie perspektyw stają się elementem higieny poznawczej, a nie wyłącznie zajęciem dla specjalistów. Po trzecie, potwierdzanie własnych przekonań jest przedstawione jako główne zagrożenie dla osądu politycznego. Książka zwraca uwagę na potwierdzenie uprzednich przekonań.
czyli skłonność do wybierania takich informacji, które utwierdzają odbiorcę w tym, co już myśli. Johnson pokazuje, że to zjawisko nie jest ograniczone do jednego obozu politycznego ani do konkretnego medium.
Odbiorcy po różnych stronach sporu mogą budować własne, zamknięte jadłospisy informacyjne. W takich środowiskach fakty są wybierane i interpretowane przede wszystkim po to, aby wzmacniać poczucie przynależności oraz moralnej racji. Autor wiąże ten problem z kulturą przekazu nastawionego na opinię, konflikt i natychmiastową reakcję. Im silniejsza emocja, tym łatwiej przyciągnąć uwagę.
Ceną bywa jednak spłycenie złożonych zagadnień do pojedynku gotowych stanowisk.
W efekcie odbiorca może mieć bardzo intensywne poczucie zaangażowania, a równocześnie słabą orientację w faktach, instytucjach i argumentach drugiej strony. Proponowane lekarstwo nie polega na mechanicznym konsumowaniu identycznej ilości treści z każdego stanowiska. Fałszywa równowaga także może zaciemniać obraz rzeczywistości.
Chodzi raczej o świadome wystawianie swoich założeń na sprawdzenie, odróżnianie dowodów od retoryki i szukanie informacji, które mogą skorygować własny obraz sprawy.
Ten wymiar odróżnia The Information Diet od poradników skupionych wyłącznie na organizacji czasu. Dla Johnsona zarządzanie uwagą ma konsekwencje obywatelskie.
Jakość prywatnych nawyków odbioru wpływa bowiem na jakość publicznej rozmowy i decyzji podejmowanych przez wyborców. Po czwarte, sprawność uwagi wymaga granic.
Przerw i planowego odbioru zamiast stałego sprawdzania, drugim filarem projektu Johnsona jest attention fitness, czyli traktowanie koncentracji jako zdolności, którą można ćwiczyć i chronić. Autor sprzeciwia się nawykowi ciągłego przełączania się między pracą, pocztą, serwisami informacyjnymi i komunikacją społecznościową.
Każde sprawdzenie może wydawać się drobne, ale suma przerw rozbija dłuższe zadania na krótkie, płytkie odcinki.
Dlatego proponuję wyznaczanie granic konsumpcji, ograniczanie powiadomień oraz korzystanie z określonych okien odbioru informacji.
Zamiast reagować na każde nowe wiadomości, można na przykład przeglądać pocztę i aktualności o zaplanowanych porach.
Taki model nie opiera się na przekonaniu, że informacja jest wrogiem pracy.
Przeciwnie, ma przywrócić rozróżnienie między celowym poszukiwaniem materiału potrzebnego do działania, a bezwładnym przeskakiwaniem przez strumień treści.
Johnson opisuje również okresy ograniczenia przekazów, nazywane czasem postem informacyjnym.
Ich funkcją jest sprawdzenie, które źródła są rzeczywiście potrzebne, a które działają tylko z przyzwyczajenia.
W niektórych recenzjach krytykowano bardzo krótkie interwały pracy i odpoczynku sugerowane w książce, wskazując, że mogą przeszkadzać w wejściu w głębokie skupienie.
To rozsądne zastrzeżenie wobec konkretnej techniki. Nie unieważnia jednak szerszej zasady.
System odbioru powinien być dostosowany do rodzaju pracy i własnej zdolności koncentracji, a nie do rytmu narzuconego przez aplikacje i powiadomienia.
Na koniec, od konsumenta do twórcy ograniczenie wejścia ma zrobić miejsce na myślenie i wytwarzanie. Johnson nie przedstawia diety informacyjnej wyłącznie jako programu redukcji.
Jej pozytywnym celem jest odzyskanie czasu i uwagi dla tworzenia, refleksji oraz bezpośrednich relacji z ludźmi.
W GFI książce pojawia się ważne przeciwstawienie biernej konsumpcji i produkowania własnych treści.
Ciągłe czytanie, oglądanie oraz komentowanie cudzych materiałów może dawać złudzenie aktywności, choć nie zawsze prowadzi do wykonania istotnej pracy. Autor zachęca,
aby dzień nie zaczynał się automatycznie od napływu kanałów informacyjnych, lecz od działania wymagającego własnego wkładu, na przykład pisania albo pracy nad konkretnym zadaniem.
Sens tej propozycji jest szerszy niż zwiększenie wydajności.
Kiedy człowiek przede wszystkim reaguje, jego agenda łatwo staje się pochodną cudzych priorytetów, reklam i bieżących sporów.
Kiedy najpierw tworzy, łatwiej nadaje kierunek własnemu czasowi.
Ograniczenie konsumpcji może też przywracać przestrzeń dla nudy, spaceru, rozmowy i spokojniejszego przetwarzania doświadczeń.
Johnson traktuje te momenty nie jako pustkę do natychmiastowego zapełnienia ekranem, lecz jako warunek bardziej samodzielnego myślenia.
W praktyce nie wymaga to całkowitego porzucenia internetu ani wiadomości. Wymaga ustalenia kolejności.
Najpierw warto określić, co chce się zrobić i jakiej wiedzy potrzeba do tego celu.
Dopiero później należy szukać materiałów, zamiast pozwalać, by przypadkowy strumień treści definiował zadania.
To przesunięcie akcentu nadaje książce charakter krytyki kultury uwagi, a nie tylko poradnika o cyfrowym detoksie. Podsumowując, The Information Diet najlepiej trafi do osób,
które czują, że są stale podłączone, a mimo to mają trudność z koncentracją, oceną wiarygodności przekazów lub kończeniem ważnej pracy.
Przyda się również ludziom pracującym z wiedzą, menedżerom, edukatorom i odbiorcom zainteresowanym tym, jak media wpływają na debatę publiczną. Nie jest to podręcznik techniczny ani pełna teoria współczesnych platform. To zwięzła, polemiczna próba zmiany perspektywy. Zamiast pytać przede wszystkim, jak przetrwać zalew treści, Johnson pyta, jakie nawyki odbiorców podtrzymują rynek treści niskiej jakości. Praktyczna korzyść z lektury polega na otrzymaniu prostych zasad audytu własnych źródeł, ograniczania powiadomień, planowania momentów odbioru oraz odróżniania danych. W relacji i komentarza korzyść intelektualna jest równie istotna. Książka łączy osobistą uwagę z odpowiedzialnością obywatelską, pokazując, że nawyk wybierania wyłącznie wygodnych opinii może zubożać rozmowę polityczną. Na tle licznych książek o produktywności wyróżnia ją właśnie to połączenie higieny cyfrowej z krytyką ekonomii mediów i polaryzacji. Trzeba zarazem pamiętać, że publikacja powstała przed dzisiejszą skalą krótkich form wideo, generatywnej sztucznej inteligencji i jeszcze silniejszej personalizacji algorytmicznej. Część przykładów oraz polityczny ton mogą więc wydawać się datowane lub zbyt jednostronne. Mimo tego główna teza pozostaje użyteczna.
Wolność informacyjna nie polega na przyjmowaniu wszystkiego, lecz na świadomym doborze tego, czemu oddajemy uwagę. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Clay A.
Johnson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.